W audycji Ślady Pegaza rozmawiamy dzisiaj o książce, która dosłownie kilka dni temu trafiła na półki księgarskie. Malować i walczyć. Pierwsza pełna biografia Franciszka Frączka, Słońcesława z Żołyni, artysty, malarza, grafika, rysownika. W studiu profesor Tadeusz Zych, który książkę napisał. Napisał biografię, o której w recenzjach można przeczytać, że to znacznie więcej niż tylko historia artysty. To także dogłębne studium epoki i środowiska artystycznego, które ukształtowało Franciszka Frączka. I panie profesorze, jeśli pan pozwoli, to cały czas próbujmy opisać to, jak ta książka powstawała, bo między innymi ważnym źródłem pana wiedzy o artyście były jego niepublikowane dotąd dzienniki.
Tak, rzeczywiście, to było dla mnie odkrycie i to było niesamowicie ważne. To była pierwsza rzecz, z jaką się zapoznałem i mówiąc brzydko wręcz pożarłem te pamiętniki za jednym tchem, bo znowuż trzeba powiedzieć, że pamiętniki, a szczególnie pamiętniki chłopskie, są czymś niezwykłym w polskim pamiętnikarstwie. I rzeczywiście Frączek był człowiekiem, który potrafił niesamowicie obserwować dogłębnie to, co się wokół niego działo, a równocześnie stać go było na pewną refleksję. To, co też w nim jest niesamowite, to to, że on się nie wymądrza. To znaczy opisuje to, co widział, to, co przeżył, nie przez pryzmat, powiedzmy, człowieka, który jest wykształcony, używa często nowomowy, czy używa sformułowań, prawda, z gdzieś tam zapożyczonych z książek, ale mówi to pięknym, prostym polskim językiem, nazywając rzeczy po imieniu. I myślę, to zresztą trochę jest podobne też i do pamiętników Witosa, czy pamiętników innych chłopów z tamtego okresu. I to dla mnie była rzeczywiście baza, to była podstawa do tego, żeby ruszyć dalej. Na szczęście zachowały się nie tylko pamiętniki, ale zachowały się jego notatki, które są jakby dopełnieniem tychże pamiętników. Luźne często to są luźne kartki, na których odnotowywał takie czy inne wydarzenie. I wspomniane przeze mnie listy, korespondencja z Marianem Konarskim również, która toczyła się w zasadzie zaraz od zakończenia wojny i trwała aż do śmierci Konarskiego, to również w jakiś sposób pozwalała mi śledzić to curriculum vitae, prawda, samego artysty. I to jest niewątpliwie dla każdego historyka niesamowicie cenne i niesamowicie ważne, to jak powiedziałem, to możliwość dotarcia do nie tylko relacji z drugiej ręki, ale bezpośrednich relacji człowieka, który w jakiś sposób się odkrywa, bo o ile, powiedzmy, pamiętniki można przypuszczać, że Frączek wiedział, że ktoś będzie je czytał, prawda, ale luźne notatki czy korespondencja zawiera opinie, sformułowania, które nie są, powiedzmy, przepuszczone przez filtr czegoś, co możemy nazwać autocenzurą, więc one dla badacza są niesamowicie ważne.
No i dla pana jako dla badacza, jakiego Franciszka Frączka pan zobaczył? Franciszka Frączka, artystę. Czytając tę książkę i to, do czego udało się panu dotrzeć, można odnieść wrażenie, że niosła go przez życie do sztuki jakaś niepojęta siła, niepojęte zrządzenie losu. I on to skwapliwie wykorzystał, chociaż ta jego edukacja artystyczna nie była do końca spełniona. Ale właśnie ta strona artystyczna Franciszka Frączka, jakiego pan artystę zobaczył?
Ja bym nazwał go artystą kompletnym, ponieważ to jest coś niesamowitego. Frączek w wielu sytuacjach czy momentach swojego życia wyprzedzał epokę. Ja bym Frączka nazwał jednym z pierwszych polskich performerów. To, co on robił przed swoim domem, tak zwane drzewo życia, czy to, co robił na wernisażach z dzieleniem kołacza, to jest performer, prawda?
Oczywiście cały wizerunek.
Jasne, to jakby tak. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też coś, co dzisiaj jest oczywiste, ale kiedyś nie było, bo przecież to występowanie w tej płótniance, jak on to nazywał, to jest zabieg, który dzisiaj wymyślają, prawda, najlepsi specy od autoreklamy, a Frączek miał to jakby sam z siebie, to samo zainteresowanie ekologią. No dzisiaj to jest modne, ale ekologia w latach 60., 70. to jest też coś niesamowitego i Frączek był jednym z pierwszych, który to wprowadzał nie tylko w swoich notatkach, zapiskach, ale przede wszystkim w swojej sztuce. No i oczywiście zainteresowanie ludowością, zupełnie inne niż w tamtych czasach. Ja jestem człowiekiem, który pamięta jeszcze funkcjonowanie Cepeli, prawda, i mówiło się, to jego sztuka i jego zainteresowanie ludowością to nie Cepeliada, to nie jest robione coś na sprzedaż, to jest coś, co jest w środku, jest autentyczne.
To nie jest komercyjne.
To nie jest komercyjne. I wreszcie Frączek jako autor, jako malarz, który niewątpliwie można by jego twórczość podzielić na dwa etapy. Ten etap związany ze Szczepem. I nie ukrywam, ja nie jestem historykiem sztuki. Oczywiście nie stronię czasami od wyrażenia własnej opinii na temat jego twórczości, ale wchodzę z założenia, że są mądrzejsi i lepsi ode mnie historycy sztuki, którzy pisali o Frączku. Ja korzystam z ich opinii i zgadzam się na przykład z profesorem Lameńskim, który mówi, zresztą pisał to w liście do Frączka, kiedy Frączek jeszcze żył, że bardziej ceni to jego sztukę przedwojenną, prawda, mocno związaną ze Szczepem, niż sztukę powojenną.
I ze Szczepem Rogate Serce.
Ze Szczepem
tak.
Rogate Serce i Szukalskim, prawda? Ale jak powiedziałem, ten Frączek powojenny, który próbuje jakby zrzucić z siebie ten ciężar swojego mistrza, próbuje pójść własną drogą, ale równocześnie to jest coś niesamowitego. Ma świadomość, że to jest daremny trud, że on nie jest w stanie wyzwolić się z tych pomysłów, z tych myśli, z tych wskazań, które kiedyś Szukalski w nim wszczepił. I myślę, że to takie zderzenie tego, co liznął, przepraszam za określenie, w Akademii Krakowskiej, tego, co robił pod wpływem Szukalskiego i wreszcie tego, co próbował robić po wojnie. Wszystko to w jego twórczości tworzyło pewną niezwykłą mieszankę, nadając Frączkowi oryginalny styl. Rzadko któremu artyście zdarza się, żeby stworzył taki styl, że patrzymy na obraz i mówimy to Frączek, prawda? A Frączkowi to się udało. Ja piszę na końcu, nawet jeżeli nie udało mu się, bo nie mogło się udać znaleźć polskiego stylu w sztuce czy polskiego malarstwa, to udało mu się znaleźć własny, oryginalny styl w sztuce. I można powiedzieć tylko tyle albo aż tyle. To jest, myślę, w tym tkwiła i tkwi dalej siła twórczości Frączka.
A przy tym to nie była postać, która wszystkich urzekała od pierwszego słowa czy od pierwszego spotkania. Bywał kontrowersyjny, bywał odbierany jako postać kontrowersyjna. Oczywiście można powiedzieć tak, artysta kontrowersyjny, zagadkowy, dziwny, dziwaczny. Natomiast w tym wszystkim była bardzo jasno wytyczona linia tego, co chce światu poprzez swoją twórczość przekazać.
Tak, to jest coś, co ja bym nazwał posuniętą do granic wierność sobie, wierność swoim przekonaniom, również i artystycznym. I to rzeczywiście, to również i dzisiaj się nie podoba, to nie jest w cenie. My lubimy ludzi, którzy się naginają do pewnych prądów, prawda, którzy schlebiają, nawet jeżeli tak nie myślą, to co dzisiaj nazywamy poprawnością polityczną. Frączek nie był poprawny ani politycznie, ani artystycznie, prawda. Frączek był sobą, Frączek nie bał się ostrych sądów, Frączek nie bał się takich czy innych ocen i dlatego nie przez wszystkich był osobą lubianą, ale myślę, że nie na tym polega życie ludzkie, żeby być przez wszystkich lubiany. Jeżeli się jest przez wszystkich lubiany, to tak naprawdę jest się człowiekiem miałkim. Jeżeli ma się własne zdanie, jeżeli ma się własną drogę, którą się idzie, jeżeli się konsekwentnie tą drogą kroczy, to myślę, że to jest recepta na to, żeby być nie tylko dobrym artystą, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. I myślę, że Frączkowi udawało się jedno i drugie.